jak uwielbialiśmy Boga, to przypomniał mi się fragment z filmu, jest taki film Czy wierzysz naprawdę? Oglądaliście? Ktoś oglądał? O, niewiele osób. Jest super, polecam. Polecam, Czy wierzysz naprawdę? Do you believe? Fajny film, w kinach był tylko krótko i w najlepszych kinach, jak to się mówi, czyli prawie nigdzie. Ale można go obejrzeć, jest na DVD. Tam pada takie bardzo fajne pytanie. Chodzi taki człowiek, jak pamiętacie Erika Casto, tego naszego ewangelistę z krzyżem, z kółkiem, który chodzi po ulicy. Tam był taki właśnie człowiek, który po prostu uliczny kaznodzieja, który chodzi z krzyżem po ulicy. I zatrzymuje się samochód na czerwonym świetle, samochodem jedzie pastor i on podchodzi do niego i mówi, pyta go, czy wierzysz w krzyż Chrystusa? On tak się uśmiechnął, mówi, jestem pastorem. On mówi, nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Czy wierzysz w krzyż Chrystusa? On mówi, tak, wierzę. On mówi, to jest pytanie, co z tym zrobiłeś? To jest pytanie, co z tym zrobiłeś? I to jest gdzieś na samym początku filmu i wtedy się zaczyna. To jest jakby wprowadza to pytanie, które on usłyszy i potem jakby zadaje sam sobie, zaczyna zmieniać rzeczy. Gdzie to pytanie tak naprawdę możemy zadać sami sobie. Ja muszę wam powiedzieć, tak się mówi czasami, tak, że kaznodzieja głosi sam do siebie. Ja zdecydowanie będę głosił do siebie. Więc jeżeli nikt nie wyjdzie zbudowany z tego miejsca, to będę miał tą satysfakcję, że przynajmniej ja jeden, bo będę głosił do siebie. Przeczytam wam na początek opowiadanie, które ostatnio czytałem moim dzieciom na dobranoc. Ja już wam kiedyś tą historię przytaczałem przy jakimś tam kazaniu przed laty. Kilka dni temu dzieciom czytałem od początku, jest taka książka Opowieści o bohaterach wiary, taka dla dzieci. I kilka dni temu przeczytałem tą historię znowu i ona mnie nieustannie po prostu fascynuje. Więc pozwólcie, ona nie jest długa, ma tylko 3 strony. Tytuł opowiadania brzmi Odwaga. I podtytuł Człowiek z siekierą. Jest to opowiadanie o misjonarce. Kobiecie, która była, miała serce dla misji. Chciała wyjechać na misję, była bardzo biedna, ale powiedziała, że chce wyjechać do Chin. Wszyscy jej mówili, że to jest niemożliwe, że to nie jest dla niej, ona nie da rady, nie ma ani pieniędzy, ani nie zna języka, to się na pewno nie uda. Ona wiedziała jedno, że Bóg ją do tego powołuje. I pracowała długi czas jako służąca po to, żeby zarobić na bilet, nie stać było ją na statek, więc jechała pociągiem przez bodajże chyba 4 miesiące. Długo jechała pociągiem, żeby dojechać tam do Chin. I tam Bóg zaczął się przyznawać do tego, co robi. I była taka historia. Ktoś walił pięściami w bramę gościńca 8 szczęść. Tak nazwała swój sierociniec dla dzieci. Gladys, chodź szybko. To jest ta kobieta, to jest Gladys Aylward. Idąc za posłańcem, Gladys słyszała straszliwe wrzaski wydobywające się z pobliskiego więzienia. Wyglądało to na bunt, ale dlaczego mandaryn wołał ją? Zdziwiona mała Angielka pokłoniła się przed urzędnikiem, obok którego stał zarządca więzienia. Dobrze, że pani przyszła, powiedział zarządca więzienia z ulgą zacierając ręce. Musi pani tam wejść i zażegnać ten bunt. Gladys była przerażona. Ja? Dlaczego nie wyśle pan tam swoich żołnierzy? To niemożliwe, krzyknął mężczyzna. Ci więźniowie to mordercy i złodzieje. Żołnierze z pewnością zostaliby pomordowani. Ale, zaprotestowała Gladys, jeśli ja tam wejdę, mnie też zabiją. O nie, powiedział zarządca. Pani mówi ludziom, że Bóg mieszka w pani wnętrzu. Jeśli to, co pani mówi, jest prawdą, to z całą pewnością Bóg panią ochroni, gdy pani wejdzie do tego więzienia. No słuchajcie, są takie momenty, gdzie Bóg mówi, sprawdzam. Gdzie Bóg mówi, sprawdzam. Gladys z niedowierzaniem patrzyła na obu mężczyzn. Czy oni sobie z niej żartowali? Ich twarze nie zdradzały ani cienia rozbawienia. Zdała sobie sprawę, że jeżeli nie wierzyła dotąd, że Bóg może ją ochronić, mogła zapomnieć o pracy misyjnej w Chinach. Złapała głęboki oddech. W porządku, powiedziała powoli. Otwórzcie bramę. Gladys była tak przerażona, że jej kolana dygotały. Powitał ją przerażający widok. Więźniowie gonili się z nożami, siekierami, krzycząc jak szaleńcy. Ciała martwych i rannych ludzi leżały na całym dziedzińcu. Z naprzeciwka nadbiegał wielki mężczyzna, trzymając siekierę nad głową. Gladys była sparaliżowana ze strachu, nie mogła się ruszyć. Gdy mężczyzna był już tylko krok od niej, nagle się zatrzymał. Jeden po drugim więźniowie zatrzymywali się, przestawali krzyczeć i po prostu patrzyli na nią. Kim była ta maleńka kobieta? Co ona tam robiła? Nagle Gladys się rozzłościła. Przecież ten mężczyzna z siekierą był jedynie wielkim opryszkiem. Daj mi tę siekierę, zażądała, wyciągając rękę. Bez słowa sprzeciwu mężczyzna oddał jej siekierę. Gladys spojrzała na więźniów. Ich ubiór stanowiły brudne szmaty. Byli tak chudzi, że widać było wszystkie żebra. Wyglądali na zmarzniętych i wymęczonych. Nagle zamiast się bać, zrobiło się ich żal. Zostałam wysłana przez zarządcę więzienia, żeby się dowiedzieć, dlaczego się bijecie. Na chwilę zapanowała cisza. Potem podszedł młody więzień. Mam na imię Feng, powiedział. Nie wiem, dlaczego walczymy, ale jesteśmy głodni i dzień po dniu nie mamy nic do roboty. Gladys znowu przyjrzała się więźniom. Ci mężczyźni byli pozamykani jak zwierzęta, bez dostatecznej ilości jedzenia i bez pracy, która dawałaby im zajęcie. Powiedziała, jeżeli obiecacie, że przestaniecie się bić, pochowacie zmarłych i zatroszczycie się o rannych, porozmawiam z zarządcą więzienia w waszym imieniu. Więźniowie przystali na jej propozycję. Gdy wyszła stamtąd, urzędnicy pokłonili się z szacunkiem. Powiedziała zarządcy, że więźniowie potrzebują pracy, aby mogli zarabiać pieniądze, kupować żywność i mieć szacunek dla siebie, a ona, Gladys Aylward, będzie odwiedzać to miejsce codziennie, żeby sprawdzić, czy polecenia są wykonywane. Nie wiem, czy chciałbyś się znaleźć w takim miejscu. Ja też nie wiem. Myślę, że to było dla niej jak bardzo trudne doświadczenie, ale jednocześnie coś, co Bóg dla niej zaplanował i co z całą pewnością nie wydarzyło się przypadkowo. My możemy czasami długi czas po prostu walczyć o to, żeby gdzieś jakieś drzwi się otworzyły. Ale kiedy przychodzi Bóg ze swoją mocą, ze swoją chwałą, ze swoimi pomysłami, rzeczy zaczynają dziać się inaczej. I tak było w tym wypadku. Ona jakiś miała swój pomysł, tak? Oczywiście robiła te rzeczy, to nie jest tak, że ona siedziała, nic nie robiła. Ona cały czas pracowała, prowadziła ten sierociniec, ale pojawiła się taka sytuacja, gdzie Bóg mówi, ja mam swój plan. Ja po prostu przyspieszę rzeczy. Ale wymagana była jej wiara w tym wszystkim. Jej odwaga, jej gotowość do tego, żeby pójść za tym. My dzisiaj możemy sobie przeczytać tę historię, powiedzieć, no jakby wiedząc, jak to się zakończyło, no tak, no super, o, jak ja bym tam wszedł, tak? Ale ona, będąc jeszcze w tym miejscu, kiedy miała dopiero znaleźć się w tym więzieniu, nie wiedziała, jakie będzie zakończenie. A raczej się spodziewała, że zginie pewnie śmiercią męczeńską. Była na to gotowa, bo wiedziała, że jeżeli nie wejdzie, no to i tak w zasadzie już nie ma co robić, no bo jeżeli mówi, że Bóg jest wszechpotężny, może wszystko, a jednocześnie wycofuje się w momencie, kiedy ktoś mówi, że właśnie to my uwierzyliśmy, że tak jest i dlatego prosimy, żebyś tam weszła. Wiedziała, że w takiej sytuacji nie miałaby co dłużej robić. Biblia mówi o tym, że mamy być albo zimni, albo gorący. Ja się czasami zastanawiam nad tym, że bywa tak w naszym życiu, ja tak obserwowałem w swoim własnym życiu, tak, że był taki moment po nawróceniu, kiedy doświadczałem prześladowań. Kiedy wielu ludzi sprzeciwiało się w różny sposób. Śmiali się ze mnie w autobusie, mówili, że spotkali właśnie idiotę, który głosi Ewangelię. Tak, rodzice, którzy nie pozwolili mi nocować w domu, kiedy do nich przyjeżdżałem. I oczywiście możemy powiedzieć, że tam są też pewne elementy takich błędów, które popełniamy, kiedy się nawracamy i chcemy zdobyć cały świat natychmiast w jednym momencie. Ale jednak ja myślę tak, że kiedy człowiek jest letni, tak, kiedy bierzemy coś letniego w rękę, to możemy to trzymać, tak? Nam to w ogóle nie przeszkadza. Kiedy bierzemy coś bardzo zimnego albo gorącego, to zaczyna nam to uwierać, nam to przeszkadzać. Wyrzucamy to. I podobnie z nami. Ja mówię, obyś był zimny albo gorący. Tak? A dlatego, że jesteś letni, to wypluje cię z moich ust. Bóg oczekuje od nas tego, że będziemy po prostu kimś, kto czyni po prostu różnicę dla ludzi, którzy są wokół nas. O tym też pisał Piotr, tak? Pisał, nie dziwcie się, kiedy was coś niezwykłego spotyka, kiedy pali was ogień. W Mateusza 24, jeżeli macie swoje Biblię, możecie otworzyć, sobie kilka fragmentów będziemy gdzieś tam po drodze czytali. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 12 werset. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Tak, to jest mowa o czasach końca. Ja nie wiem, jak daleko jesteśmy w czasach końca, ale z całą pewnością to są takie czasy. I jest powiedziane, że miłość wielu oziębnie. Każdy z nas powinien stanąć przed Bogiem i zadać sobie pytanie, co z moją miłością? Kilka tygodni temu było powiedziane nas w kościele tak, że zaczyna się czas odkopywania studni. Nie wiem, jak tam wasze studnie. Ja mam wrażenie, że ja dopiero zaczynam. Że jeszcze nic się nie wydarzyło. Ale z drugiej strony, jak zaczynam wbijać tę łopatkę, to czuję, że tam jest wilgość pod spodem. I że tam jest coś niezwykłego czeka. Naprawdę, tam czeka coś absolutnie niezwykłego i Bóg chce czynić rzeczy absolutnie niezwykłe. I to, co mówiłem na samym początku, kiedy zaczęliśmy, Bóg chce czynić nową rzecz. Bóg chce czynić rzecz nową w moim życiu, w twoim życiu. Bóg chce przełomu dla ciebie. Bóg chce przełomu dla ciebie. Bóg chce, żebyś zaczął odkopywać tą studnię. Czy jest ktoś tutaj, kto może powiedzieć, że kiedyś, wcześniej był bliżej Boga niż teraz? Kto kiedyś doświadczył po prostu bardziej spotkania z Bogiem, większego namaszczenia niż teraz? Jest parę osób takich. To jest właśnie słowo o tej studni. To jest przede wszystkim do was, do nas, tak? Bo ja też jestem taką osobą. I wierzę, że Bożym planem dla nas jest to, żebyśmy nie żyli wspomnieniami. Żebyśmy nie żyli patrząc do tyłu. Bo jest powiedziane, że jeżeli ktoś przykłada ręce do pługa, nie patrzy do tyłu, patrzy do przodu. Patrzy na to, co ma się wydarzyć. I to, czego Bóg chce, to żebyśmy dzisiaj chodzili w Jego mocy, w Jego chwale. Żeby ludzie, patrząc na nasze życie, nie pytali, gdzie jest ich Bóg. Ale żeby patrząc na moje i twoje życie, mówili, wow, ja też tego chcę. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. Bo Bóg jest Bogiem przełomów. Zostańmy w tym 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Troszeczkę dalej, w wersecie 42 jest powiedziane, czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. I dalej 44, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Tak jak powiedziałem, to nie będzie dzisiaj usystematyzowane nauczanie na jakiś temat. Ja chcę mówić po prostu o takim życiu poddanym Chrystusowi. To są myśli, które po prostu jak się modliłem, to Bóg mi po prostu po kolei dawał i sobie je spisywałem. Pamiętacie tą przypowieść o 10 pannach? Tak? Wszyscy ją znacie bardzo dobrze. Są panny mądre i panny głupie. Tak? Różnie mówią różne tłumaczenia. Rozsądne i ociężałe też jest powiedziane. Tak. Ale ta przypowieść jest właśnie o tym, żeby być czujnym, żeby być gotowym. Tak? Bo ta historia, ona mówi o tym, ona opisuje pewną rzeczywistość jakby umiejscowioną też w tamtej kulturze, jakby tak funkcjonowało, tak? Były druhny, które musiały czekać na oblubieńca. Oblubieniec celowo się opóźniał, to nie było tak, że on się opóźniał, tak? To było jakby w całej tej procedurze to się mieściło, tak? Że oblubieniec się musiał trochę spóźnić, one oczekiwały na niego. Miały ze sobą lampy i to nie były jakieś małe takie knotki, tylko to były po prostu pochodnie na takich drzewcach, które faktycznie wymagały po prostu zasilania oliwą, żeby się mocno paliły. Jest powiedziane, że pięć zabrało ze sobą, bo wszystkie miały lampy, tak? To nie było tylko tak, że część z nich wzięła lampy ze sobą. One wszystkie miały te lampy. Ale część z nich wzięło dodatkowo paliwo. Wzięły sobie butelkę z olejem, tak? Z oliwą. A część nie. I kiedy oczekiwały i ten oblubieniec się spóźniał, to one wszystkie posnęły. Nie tylko te głupie. Tak? One wszystkie usnęły. Ale w tym kluczowym momencie, kiedy oblubieniec przyszedł, co się okazało? Że te pięć, pomimo tego, że przysnęły, one były gotowe. A te ociężałe, te głupie, nie były gotowe. Usłyszały, idźcie teraz kupić. Oczywiście to już, wiecie, to już było pozamiatane. Bo już oblubieniec szedł. Ale nie były gotowe. Nie były w miejscu oczekiwania. Nie miały ze sobą oleju. Olej zawsze, jeżeli gdziekolwiek spojrzymy w Biblię, tak, olej zawsze symbolizuje Ducha Świętego. One nie były w miejscu oczekiwania, będąc wypełnionym Duchem, Jego mocą i będąc gotowym na przyjście Pana. I dzisiaj powstaje pytanie, w jakim miejscu my jesteśmy? Którymi jesteśmy druhnami, pannami? Czy jestem mądrą panną, która ma ze sobą pochodnię, która świeci i ma ze sobą zapas paliwa? I czy jestem gotowy na przyjście oblubieńca? Tak? Biblia się kończy, Maranata, przyjdź Panie Jezu. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa, żeby dzisiaj Pan Jezus przyszedł? Czy jesteś w tym miejscu? Czy jesteś gotów odważnie stanąć, powiedzieć tak, Panie, przyjdź? Wszystkie panny miały lampy, ale nie wszystkie były gotowe. I taka myśl mi przyszła, że czasami jest tak, my przychodzimy do kościoła i mamy pewną formę, tak? W Tesaloniczan, drugim Tesaloniczan, trzecim rozdziale jest powiedziane, że u końcu czasów będą ludzie, tak, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Jest moc w pobożności, jest moc w życiu z Bogiem. I ja myślę, że ten fragment bardzo tutaj mi przynajmniej współgra właśnie z tymi pannami. Jest moc. Wszyscy mogą mieć lampy, tak? Ale czy wszyscy mają olej? Czy wszyscy mają to paliwo duchowe? W tym fragmencie, gdzie jest mowa o pannach, dalej jest mowa o talentach, tak? Że Bóg daje nam talenty. Kiedy czytałem ten fragment z kolei, przypomniałem się, to pewnie większość z was to widziało, bo to przy różnych okazjach, różnych szkoleniach, są tu w kościele też to kiedyś robiliśmy, to ćwiczenie z tym szklanym naczyniem. I kamieniami dużymi, żwirkiem i tak dalej. Ktoś nie słyszał jeszcze tego? Wszyscy słyszeli. Tak? Jest jedna osoba, która nie słyszała. Albo przynajmniej chcę, żebym powiedział. To jest takie ćwiczenie, że bierze się szklane naczynie. Tak? To robił jakiś trener na szkoleniu dla biznesmenów, dyrektorów. Tak? Wziął takie szklane naczynie, potem wziął duże kamienie, ułożył te duże kamienie w tym naczyniu i kiedy już było pełne, zapytał, czy to naczynie jest pełne. Wszyscy powiedzieli, że tak, tak, jest pełne. I on wtedy wziął żwirek, zaczął przesypywać ten żwirek przez te kamienie. To naczynie się wypełniło tym żwirkiem, on się przesypał przez te kamienie i zapytał, czy to naczynie jest pełne. No więc już było taka niepewność, że no chyba nie. Więc wziął taki sypki piasek i tym sypkim piaskiem przesypał to naczynie. I ten piasek wnikał między te małe kamyczki. I wypełnił całe naczynie. I zapytał, czy to naczynie już jest pełne? I on powiedział, no na pewno nie. I on powiedział, słusznie. I wziął wodę i wlał wodę do tego naczynia. Ono się wypełniło całkowicie. I potem zapytał ich, czy wiecie, co wam chciałem zobrazować w ten sposób? Co wam chciałem pokazać? Więc ktoś się zgłosił, mówi, że no, nam się czasami wydaje, że nasz kalendarz już jest pełen, ale tam jeszcze ciągle jest miejsce na jakieś inne rzeczy. On mówi, nie. Chciałem wam pokazać, że jeżeli tych dużych kamieni nie włożymy na początku, to później już ich nie włożymy. Je można ułożyć tylko na samym początku. I kiedy myślałem sobie właśnie o tych talentach i o rzeczach, które po prostu my robimy dla Boga, to myślę, że tak, że dla każdego z nas te duże kamienie to może być coś innego. Bo ktoś powie, no tak, słowo i modlitwa. No tak, słowo i modlitwa to jest bardzo ważna rzecz, ale ja myślę, że są bardzo specyficzne rzeczy dla każdego z nas, które my mamy robić. I właśnie ta modlitwa i spędzanie czasu przed Bogiem są potrzebne po to, żeby wiedzieć, co dla mnie jest tymi dużymi kamieniami. Bo to, co będzie dla mnie takim kamieniem, niekoniecznie będzie, nie wiem, dla Adama, czy dla Piotrka, czy Agaty, czy Moniki. Jakby to każdy z nas ma swoje rzeczy, priorytety, rzeczy, które po prostu Bóg nam daje, które są ważne. I jeżeli o nich nie pomyślimy na czas, jakby nie umiejscowimy sobie na początku, to potem, wiecie jak jest w życiu, jakby natłok po prostu różnych obowiązków, działań, rzeczy jest tak duży, że na to już nie będzie czasu. Więc myślę, że każdy z nas musi o to zadbać, każdy z nas musi to wiedzieć, co dla mnie osobiście jest takim dużym kamieniem. O co w pierwszej kolejności powinienem zadbać w życiu? Co jest tą rzeczą, za którą jestem gotów umrzeć? Co jest tą rzeczą, dla której jestem gotów żyć? Ja na to pytanie nie odpowiem, ani nikt inny. Wy sami musicie, jeżeli jeszcze nie postawiliście sobie tego pytania i jeszcze nie wiecie, to potrzebujecie to usłyszeć. Musicie wiedzieć, co jest po prostu powołaniem dla was. Co jest powołaniem dla twojego życia, bo Bóg ma specyficzne powołanie dla ciebie. Kiedy modlisz się o to powołanie, kiedy myślisz o tym, kiedy rozważasz ten temat, bo jest wiele rzeczy, które możesz wziąć pod uwagę, tak? Przede wszystkim właśnie te talenty, które otrzymałeś od Boga, dary. Bo Biblia mówi, że każdy otrzymał dar. Masz dar od Boga, masz coś bardzo cennego, co Bóg ci dał. I Bóg chce, żebyś używał tego. Wręcz w tej przypowieści mówi, że jeżeli nie będziesz używał, to wiecie, jak było z tymi talentami. Ci, co nie pomnożyli, to zostało mi zabrane. Więc masz dar, masz talent, zobacz, co to jest. Zobacz, co jest twoją pasją, co sprawia ci frajdę, co lubisz robić. Bo Bóg też w ten sposób na to patrzy. Bóg nie daje nam powołania, które jest przeciwne naszej naturze. Tak? W czymś się po prostu odnajduje, ale Bóg mówi, nie, ty będziesz zupełnie inne rzeczy robił. Chyba, że, okej, no może być tak gdzieś specyficznie, w jakimś okresie Bóg tak gdzieś z jakiegoś powodu kogoś poprowadzi, ale co do zasady myślę, że Bóg po to nas wyposaża w jakiś sposób, po to nas tak stworzył, żeby potem używać tego. Zobacz, co inni ludzie w tobie cenią. Twoi przyjaciele, inni ludzie, kiedy patrzą na ciebie, co w tobie cenią? Jakie rzeczy, które robisz, przynoszą efekt? Co ci wychodzi? Jakie drzwi Bóg przed tobą otwiera? Chociaż tutaj oczywiście trzeba od razu zrobić taką gwiazdkę, wyjaśnienie, że nie zawsze to te drzwi, które są otwarte, to są te właściwe. Więc o tym trzeba pamiętać. I to jest bardzo fajne, dlatego że to nas też uczy tego, że my powinniśmy rozróżniać rzeczy w duchu. Dlatego że chodząc naturalnie, możemy zbłądzić właśnie przez to, że będziemy wchodzili tylko w te drzwi, które są otwarte, a to może niekoniecznie być droga dla nas. Ja myślę, że w ogóle żyjemy w takich czasach, chociaż oczywiście pewnie 100 lat temu ktoś mógł powiedzieć dokładnie tak samo. Ale myślę, że jest coś w tym takiego szczególnego, że nam będzie coraz trudniej żyć w taki sposób, żeby tylko po prostu funkcjonować w rzeczach naturalnych. Na zasadzie, że ja wiem, co jest dobre, co jest przyzwoite, jak warto postępować, tak, jakie są zasady i ja według tych zasad funkcjonuję, dlatego że rzeczywistość zaczyna się wymykać z takiej prostej oceny. jest szereg obszarów w naszym życiu, jeżeli się rozejrzycie w kwestie, chociażby w kwestiach polityki, rzeczy społecznych, wydarzeń międzynarodowych. Jest coraz trudniej rzeczy oceniać tak po prostu bardzo prosto, zero-jedynkowo, tak, to jest dobre, to jest złe. Jest bardzo ważne, żeby mieć to duchowe rozróżnienie, żeby wiedzieć po prostu od Boga, mieć to świadectwo, wiedzieć po prostu tak, że to jest to, co jest od Boga, to nie. To jest dla mnie od Boga, a to nie. Tak? Bo to czasami będą rzeczy generalne, ale czasami będą rzeczy specyficzne dla mnie. Więc chodzenie, codzienne chodzenie w rzeczach właśnie w takim w Bożym prowadzeniu, w tej rozróżnianiu właśnie tej rzeczywistości duchowej jest niezwykle ważne, żebyśmy mogli być efektywni dla Królestwa. Żyjemy w Królestwie. W Królestwie jest Król, tak? My jesteśmy poddanymi Króla. Jesteśmy też dziećmi, tak się złożyło. Halleluja. Dobrze być dzieckiem Króla. W Królestwie, nie wiem, się ze mną zgadzacie. Ale jak tak sobie myślę o Królestwie, zawsze lepiej być dzieckiem Króla. Ale żeby wypełniać polecenia Króla, to trzeba je słyszeć. Bo jeżeli nie słyszymy poleceń Króla, no to trudno jest je wypełniać. A wtedy, kiedy już usłyszymy, to dobrze się nie ociągać, tylko zrobić to, co słyszymy. I tu chciałem wrócić jeszcze do historii, znaczy wrócić, o tym dzisiaj nie mówiliśmy, ale ja ostatnio akurat tak dużo o tym myślę. Marta i Maria z Łukasza 10 rozdziału, ta historia, nie będę jej czytał, bo też doskonale ją znacie. Tak się składa, nie wiem, czy to potraktować w kategoriach wyznawania grzechów, chyba nie, że ja jestem Martą. I tak mi zawsze wychodziło, jak robiłem jakieś ankiety, że ja nie potrzebuję ankiet, żeby o tym wiedzieć. Ale coraz bardziej myślę sobie o tym, jakby z czego wynika to, ja tak naprawdę, słuchajcie, bo to dotyka mojego życia, więc ja tak sobie myślę o tej historii, dlaczego Jezus powiedział wtedy, że to Maria wybrała lepszą cząstkę. Mówię, kurczę, jednak jest tak, że jest tyle rzeczy do zrobienia. Ktoś to musi zrobić. No ktoś to musi zrobić. I wiecie, jak myślę sobie o tym, to myślę, że to wszystko też jest właśnie związane z tym, o czym mówimy, czyli z tym słuchaniem Boga, bo my możemy patrzeć na to tak, że okej, okay, że to Marta to jest ta, która robi coś, a Maria to jest ta, która nic nie robi, tylko ona cały czas jest przed Bogiem. A to myślę, że to chyba jednak nie tak. Tylko, że lepiej jest najpierw usłyszeć, a potem zrobić precyzyjnie to, co mamy zrobić. Tak, bo my czasami się możemy bardzo narobić. Bardzo. Nie wiem, czy niektórzy z was być może to słyszeli, bo ja to czasami opowiadam, bo słyszałem o egzaminie z fizyki, kiedy profesor pokazał studentowi ścianę i mówi, proszę przesunąć tą ścianę. Student tak najpierw tak nie wiedział, czy to jakiś żart, czy o co chodzi, ale profesor go tutaj zachęca cały czas, czeka, jakby nie zadaje żadnego pytania. Mówi, no proszę przesunąć tą ścianę. Więc student w końcu podchodzi, zaparł się, zaczyna pchać najpierw lekko, potem coraz mocniej. Profesor, no niech pan włoży w taką tutaj zaangażowanie. No to już tam napiera z całej siły tą ścianę, spocił się. No oczywiście ściany nie przesunął. Na koniec profesor go pyta, no i jak, napracował się pan? A mówi, no tak. No, proszę indeks, niezaliczone, odesłał go do domu. Dlaczego? Dlatego, żeby była wykonana praca, musi być przesunięcie, to wynika ze wzoru fizycznego. Ta ściana się nie przesunęła, nie drgnęła, więc praca nie była wykonana. To było tylko puste po prostu naciskanie na ścianę. I ja myślę, że właśnie to jest tak, że z Marią, że my potrzebujemy zatrzymać się przed Bogiem, nie po to, żeby nie robić rzeczy, tylko żeby usłyszeć, co mamy zrobić. Że będziemy dużo bardziej efektywni w naszej pracy dla Królestwa, kiedy to, co robimy, będzie wynikało właśnie z naszego odbioru, po prostu sprzed tronu Bożego, odbioru rzeczy po prostu od Boga. Czy jest ktoś, kto się zgodzi ze mną? Dzięki. Oj, wasze podniesione ręce bardzo mi pomogły. Super. Aleluja. Tak, Mateusza 6 rozdział 33. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Tak, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Teraz jeszcze dwa fragmenty przeczytamy. Hebrajczyków 12 rozdział. Od 1 do 3. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Tak, jest powiedziane, że biegniemy wytrwale w wyścigu. Biegnijmy, jest zachęta, wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I Filipian 3 rozdział, 13-14 werset. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. Ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzam do celu. Tak? Każdy z nas uczestniczy w wyścigu. Każdy z nas. Bóg najpierw ciebie w ogóle stworzył w łonie twojej matki. Urodziłeś się. Jak to czasami kaznodzieje mówią, już wygrałeś na początku, tak? Bo to ten plemnik pierwszy po prostu dotarł, więc już jesteś zwycięzcą, już po prostu wygrałeś na samym początku. I potem twoje życie to jest taki wyścig. Twoje życie to jest taki wyścig, o którym tu jest powiedziane. Jest cel, który Bóg przed tobą postawił. I teraz pytanie, jak biegniesz? Bo teraz jeżeli sobie wyobrazicie biegaczy, to oni raczej nie biegną w taki sposób, że się ciągle gdzieś rozglądają na boki. Tak, tu jest ciekawie, o, tu jest fajnie. Chyba że to jest taki bieg, wiecie, rekreacyjny w parku. To jest inaczej. Taki bieg, jak my z Piotrem niedługo pobiegniemy. Tak właśnie, tak powolutku sobie to napiszemy wam potem. Mamy pewne plany w tym zakresie. Ale to jest mowa o czymś innym. To jest mowa o wyścigu. Kiedy człowiek po prostu wie, że jest po prostu cel do osiągnięcia. I on się nie rozprasza. On nie bierze zbytecznych bagaży. Rzeczy, które będą go usidlały, które będą ciężkie, które będą w tym przeszkadzały. Ale w wolności po prostu zdąża do tego celu. I my jako Kościół też, tak jak indywidualnie, tak samo jako Kościół, też jesteśmy właśnie uczestnikami takiego właśnie wyścigu. I teraz pytanie, jak my do tego podchodzimy? Tak? Czy my odnajdujemy ten cel? Czy my wiemy, co jest naszym celem? Tu jest już dużo napisane. Tu jest dużo napisane na ten temat, więc nawet nie będziemy wszystkiego wymieniali. Ale Bóg ma specyficzne rzeczy dla każdego z nas. Dlatego moim takim... Nie wiem, czy to jest marzeniem, jest dobre słowo. Ale dla mnie celem jest to, żeby każdy z nas odkrył swoje powołanie, zobaczył siebie w kontekście wielkiego powołania, bo to jest powołanie dla każdego z nas, tak? Bo Bóg nas wysłał i Kościół nie może być miejscem, ja nie mówię teraz o Kościele jako drodze, tylko w ogóle o Kościele, tak? Kościół nie może być miejscem wzajemnej adoracji, towarzyszy wzajemnej adoracji, że my się skupiamy na sobie. Kościół jest wysłany. Kościół został posłany do świata. Kościół musi być w drodze, musi wyruszyć i pójść do tych, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. W odwadze, w wierze, w namaszczeniu. Tak? Bo jest powiedziane, że kiedy my głosimy słowo, to Bóg wyciąga swoją rękę po to, żeby uzdrawiać. Ja myślę, że temat uzdrowień w ogóle będzie coraz bardziej ważny. I będziemy widzieli coraz więcej. U nas często w ogóle, o, świadectw nie zrobiliśmy. Teraz sobie przypomniałem. Czy ktoś chciał dzisiaj świadectwo powiedzieć? Jest jedna osoba. To zaraz cię poproszę. Słyszymy dużo świadectw tutaj u nas w kościele. I ja myślę, że będzie ich coraz więcej. Ania, moja żona, niedawno mówiła, ona nie powiedziała całej tej historii. A wierzę, że Bóg też zachęca do tego, żebyśmy się dzielili świadectwami, bo jest powiedziane, że zwyciężyli przez krew baranka i słowo świadectwa, więc my jesteśmy zachęcani do tego. Nie wiem, czy pamiętacie, Ania mówiła jakiś czas temu, po konferencji z Blaine'em Cookiem o tej Eli, która została uzdrowiona. Ktoś słyszał to świadectwo? Niewiele osób. To powiem je całe. Uzupełnię o to, czego Ania nie powiedziała, i powiem je w całości. Znamy taką dziewczynę, Elę. Spędziliśmy kiedyś wakacje z nią nad naszym polskim morzem wspaniałym. Z niedużej miejscowości i pochodzi z cygańskiej rodziny. Kiedy miała 12 lat, to urósł jej na kręgosłupie kostniak, taka narośl duża w górnej części łopatek. I to było ciekawe, bo to jakby z jednej strony jakby samo w sobie w ogóle było takie, no to nie fajne, jak ci coś jakiegoś takiego rośnie wielkiego na plecach, a poza tym to było też bardzo mocno jakby związane z pewnym przekleństwem, jakimś takim duchowym, negatywnym dziedzictwem w tej rodzinie, dlatego że ona miała w rodzinie czarownicę. Przynajmniej o dwóch wiedziała. Wiedziała, że jedna na pewno miała kłopoty z kręgosłupem, nie wiedziała dokładnie jakie, bo jej nie znała, ale jedną znała i miała właśnie taką narośl na kręgosłupie i była czarownicą. I 2 lata przed śmiercią ją zgięło zupełnie w pół i chodziła w zasadzie zamiatając po prostu włosami, już tuż przed śmiercią włosami po ziemię. I jej też taka narośl się pojawiła na kręgosłupie. I kiedy się nawróciła, ta narośl się zmniejszyła mniej więcej do rozmiarów pięści, ale nadal miała cały czas tutaj na plecach, na kręgosłupie coś takiego wielkości pięści. I mówi, że kiedyś podeszła do niej cyganka na ulicy. Ona nie wygląda jak cyganka. Podeszła do niej cyganka na ulicy i mówi, ty jesteś nasza. A ona mówi tak. I ona do niej mówi, albo trzymaj się tego swojego Boga, albo będziesz dobrą czarownicą. I słuchajcie, ona przyjechała tutaj na tą konferencję i przyszła w niedzielę tutaj na spotkanie, jak głosiła Joanna. I koleżanka, z którą przyjechała, pyta ją, a w zasadzie, a dlaczego ty ciągle masz tego kostniaka, tą narość? Dlaczego Bóg cię nie uzdrowił? I ona mówi, o, w sumie to faktycznie. Mówi, może dlatego, że się nigdy to nie modliłem. I wiecie co, ona wyjechała stąd bez tego kostniaka. On zniknął całkowicie. Całkowicie. Ja rozmawiałem z nią potem przez telefon, ona mówi, Zbyszek, po prostu w ogóle to jest niesamowite. Mam dziurę między łopatkami tak samo jak wszyscy ludzie. Mogę ubierać normalne ubrania, zwyczajne. To całkowicie zniknęło. Ja myślę, że to było niezwykłe, dlatego że to nie tylko było fizyczne uzdrowienie, ale to było po prostu Bóg też po prostu przyszedł i powiedział, nie będziesz czarownicą. To przekleństwo zostaje po prostu złamane. I myślę, że my takich rzeczy będziemy po prostu obserwowali coraz więcej. Ja jestem głodny takich rzeczy i wiem, że Bóg powołuje nas do tego, żebyśmy my się po prostu modlili o ludzi, żebyśmy głosili i modlili się o nich, nie patrząc tak naprawdę, nie to nie chodzi o to, że my po prostu... My nie jesteśmy odpowiedzialni za efekt tego. I dlatego my jesteśmy zwolnieni w tym rozumieniu z odpowiedzialności. Dlatego nie musisz się bać. Nie musisz chodzić w taki sposób, że... No tak, ale jeżeli ja powiem, że będzie uzdrowiony, się pomodlę, on nie będzie, to co wtedy? No a co wtedy, jak będzie? A co wtedy, jak będzie? Bóg robi swoje i mamy robić swoje. Bóg nas posłał do tego, żebyśmy głosili Ewangelię, żebyśmy głosili Jego Słowo i żebyśmy kładli ręce na chorych i się o nich modlili. I ty masz to robić. Ty masz to robić. Mieliśmy taką sytuację ostatnio. Ja zacząłem mocniej wśród swojej rodziny głosić Ewangelię. Był taki czas, że bardzo mocno głosiłem. Mój brat i siostra się nawrócili, ale nie wszyscy w rodzinie są nawróceni. I ostatnio mieliśmy taką sytuację, że byliśmy u braci, u brata mojej żony. I on złamał sobie nogę. Miał w gipsie. I kiedy my przyjechaliśmy, to on po prostu leżał na łóżku i jęczał z bólu, leżąc na łóżku, po prostu z tą nogą po prostu położoną na łóżku i jęczał z bólu. I pierwsza myśl, kiedy go zacząłem, to mi się pojawiło po prostu od razu, modli się o uzdrowienie. Nie ma dla mnie znaczenia, co się wydarzy. Po prostu wiem, że my jesteśmy tego powołani, żeby się modlić. I zaczęliśmy od razu z nim rozmawiać, mówić o uzdrowieniu. Ania też fajnie, bo od razu przypomniała taką historię, jak on miał, nie pamiętam, chyba 10 czy 12 lat miał chyba. Jak przewróciła się motorynka, jak jechał i przygniotła mu nogę i nie mógł chodzić. I Ania była tuż po nawróceniu i się po prostu modliła o niego i nie patrząc na to, nie pytając, czy jest uzdrowiony, czy nie, kazała mu biegać wokół stołu od razu. I on biegał wokół stołu i go nie bolało. No, przypomniała mu tą historię. I on wtedy mówi, tak, pamiętam. I wtedy się pytał, jak to jest możliwe, że Bóg może być zainteresowany jego życiem, kiedy on jest taki niegrzeczny. To jak Bóg może go kochać? Jak może się interesować jego życiem? I na koniec tego spotkania powiedzieliśmy, dobra, Grześ, modlimy się. I położyliśmy ręce na tą nogę i zaczęliśmy się modlić. I słuchajcie, ja patrzyłem na Grzesia i widziałem w jego oczach, że on wierzy. On odłożył kulę, stanął na tej nodze i stoi na tej nodze. Jego żona mówi, ale co ty robisz? A on mówi, ja mogę stanąć. Słuchaj, ja mogę na niej stać. Ja mogę na niej stać. Ja nie wiem, co się później wydarzyło, bo potem się okazało, że jakkolwiek musiał jechać jeszcze do szpitala i był operowany. Ale wiem, że absolutnie jestem przekonany w 100%, że ten moment, kiedy my się modliliśmy, to było coś, co po prostu, że Bóg działał w jego życiu. Dotykał się nie tylko jego ciała, ale dotykał się jego serca. I często tak jest, że po prostu, że uzdrowienie jest właśnie tak naprawdę tylko taką drogą do tego, żeby pozyskać po prostu serce człowieka. Więc tak jak powiedziałem, mamy wyruszyć w drogę, w wierze, odwadze, tak? Czyniąc uczniami, tak? Bo do tego też nas zachęca słowo, żebyśmy czynili uczniami. Czyli nie zapominali o tym, że ludzie, którzy się nawrócą, potrzebują naśladować, chciałem powiedzieć Chrystusa, naśladować was. Naśladować Chrystusa, oczywiście tak, ale zobaczcie, jeżeli nauczyciel uczy ucznia, czy on nie chce, żeby uczniowie podążali za nim, czy nie na tym w ogóle polega idea cała edukacji, nauczania, że ktoś daje przykład, a ktoś za nim podąża, patrzy, naśladuje, jak jest z naszymi dziećmi, jak one się uczą. Czy one robią dokładnie wszystko to, co my robimy? Więc jeżeli my mamy ludzi prowadzić w uczniostwie, to tak naprawdę ludzie patrzą na nas i będą robili te same rzeczy. Jeżeli my będziemy głosili Ewangelię i modlili się o chorych, to oni będą robili to samo. Czy jest w tobie zgoda na to, żeby dzieła diabła, które są wokół, żeby one ostały się? Czy nie ma w tobie tej zgody? Czy chcesz być użyty przez Boga do tego, żeby niweczyć dzieła diabła? Jezus to robił. Jezus niweczył dzieła diabła i powiedział, żebyśmy byli tacy jak On, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego.